Chcę dzisiaj mówić na pewien narodowy temat. Naród polski znany jest z wielu spraw. Jeśli byśmy zapytali w świecie, z czego Polacy są znani, różne odpowiedzi. Nawet sami możemy o sobie powiedzieć, jakim narodem jesteśmy, co nas cechuje. I myślę, że wielu z was nasuwają się pewne skojarzenia, ale chcę powiedzieć o jednym. Jedna cecha Polaków. Narzekanie. Widzę, że nie jest to wam obce. Na co najwięcej Polacy narzekają? Nie wiem, czy jest taka dziedzina. Na co najwięcej? Chyba ta dziedzina. Wszystko. Zostawmy teraz naród. Na co ty narzekasz? Jest ktoś na tym miejscu, kto nigdy nie narzekał? Dobry moment, aby się zastanowić. Możemy wieszać psy, jak to się mówi na narodzie polskim, że to taki ten naród jest paskudny, ale zasmatny cały naród. Naród to też my. Kocham zadawać pytania, co słychać. Lubię słuchać tych odpowiedzi. Czasami cieszę się, o jak fajnie. A czasami, częściej raczej mówię, no nic się nie zmieniło jeszcze. Ciągle jest stara bieda. Pomimo wszelkich zmian ciągle jest stara bieda. I nigdy nie pytam, jakie masz powody do narzekań. Bo gdybyśmy się zastanowili, to każdy z nas mógłby zrobić długą listę. Dłuższą lub krótszą, ale każdy z nas mógłby znaleźć powody do narzekań. Nie pytam, na co narzekasz. Kochani, a może my właśnie powinniśmy się zastanowić, na co narzekamy? Nie mam na myśli czy narzekania takiego, że pastorze Janku, jakie ja mam życie ciężkie i jak nie powiem, to nie jest narzekanie. Nie, bo Bóg patrzy w serce. Narzekanie jest najpierw tu, w sercu, w głowie. Czasami ono wyjdzie przez usta, ale ono jest. Wcale nie mam na myśli tego tylko, co mówimy. Myślę, że życie wielu ludzi można by było porównać do pewnej bajki. Do bajki o księżniczce na ziarnku grochu. Pamiętacie tą starą bajkę? Biedna nie spała, biedna nie mogła się wyspać, bo włożyli jej głaz pod kołdrę i ona nie mogła pod materac i nie mogła się wyspać. Tak, dla niej, w tej bajce, dla niej ziarnko grochu było takim głazem tak mocno uwierającym. I myślę, że to boli najbardziej Polaków, że zobaczy te ziarenko, tak się potrafi na nim skupić, że nie może normalnie funkcjonować. Ale znowu mówię, zostawmy naród, spójrzmy na siebie. Tak to jest, że jeśli ktoś ma zbyt wysokie mniemanie o sobie, każde ziarnko dostrzeże. Dzisiaj tak na szybko wszedłem tu, tędy od karygmy, postałem chwilę w stronę światła, oczy moje przyjęły pewną porcję światła i nie chciało mi się świecić światła i tak na szybko i trafiłem na jakąś przeszkodę, małą. Nie wywróciłem się, ale pomyślałem sobie, no właśnie. I teraz prawdziwy Polak mógłby rzucać wszystkim po kolei, kto, jakim prawem i tak dalej. Ale co się stało? Chwilę postałem, poszedłem dalej. Dało się? Dało się. Ale mogłem powiedzieć, bracia, siostry, kto tam krzesło postawił na środku? Miałbym rację? No miałbym. Wszystko zależy od punktu widzenia. Wszystko zależy od tego, tak naprawdę zależy od tego, jak się nosimy. Czy chodzimy jak księciunio, nie stawiać mi krzesła pod nogi? Zabierzcie wszystko sprzed mojej drogi, przecież idę. Jeśli ktoś kładzie troskę o wygodne posłanie, chrześcijańskie wygodne posłanie, zaczyna tracić właściwy punkt widzenia. Zaczyna tracić perspektywę. Jakże często gdzieś tam w moich myślach przypomina się opowieść o oraczu. Znowu wczoraj wziąłem książkę, jakąś inną pierwszy raz do ręki i czytam. I znowu o tym samym mówią. I jeden z pastorów opowiada, jak jako dziecko, jak tato go uczył orać. Mówi, nie patrz nigdy pod nogi. On akurat pisze, że tato pokazał mu pewien szczebel w płocie i mówi, jak orasz, idź i patrz tam, nie zaglądaj pod nogi. I myślę, że i wśród nas, chrześcijan, nie wszyscy zawsze patrzymy na cel naszego życia, że to jest nasz cel, a to co tutaj, możesz trafić na kamień, możesz trafić i możesz się na nim skupić. Możesz mówić, Boże, jak to jest, że obok na tamtym polu nie ma kamieni. Czemu tutaj tak jest? Znowu mi się przypomina pewna historia, nie pamiętam jej dokładnie, ale pamiętam, jak też gdzieś z jakiejś starej książki, jak ktoś mówi, tobie jest dobrze, bo masz takie fajne pole, tak fajnie ono rodzi. I wtedy usłyszał, ale ty nie wiesz, jak ono kiedyś wyglądało. Ty nie wiesz, że na tym polu kiedyś było pełno kamieni. I można było spojrzeć na swoje pole i powiedzieć, nie chcę takiego pola. Dlaczego inni mają dobrą ziemię, a u mnie są kamienie? Dwie opcje. Narzekamy albo pracujemy. Jeśli narzekamy, to patrzymy na to, co jest pod naszymi nogami. Jeśli pracujemy, to patrzymy na cel naszego życia. I przyjdzie czas, kiedy będziemy u celu już. Nagle się okaże, wow, po latach ciężkiej pracy, jakie piękne plony. Kto z obecnych tutaj nie zna słowa z Ewangelii Mateusza 6,33? Szukajcie najpierw, a zobaczcie, znamy. My, Polacy, znamy. Szukajcie najpierw tego, co jest przed wami. Szukajcie najpierw, jeśli to znajdziecie, będzie. I nie jest napisane, jeśli to znajdziecie, już masz. To już masz. Wystarczy, że będziesz szukał królestwa i już masz. Jest napisane, będzie. Kiedy? Kiedy? Czasami jest tak w naszym życiu, że mamy jedną działkę, siejemy i możemy czekać, patrzeć. A czasami musimy przechodzić przez inną, na której trzeba najpierw wynieść kamieni, na której najpierw trzeba odpowiednio nawozić, trzeba się narobić. Miną długie, długie lata, zanim będzie to żyzna ziemia. Kiedy to będzie? Może problemem naszego narodu jest niecierpliwość. Będzie, no to kiedy? Teraz. Bo dlaczego Niemcy albo Czesi mają, a my nie? Myślałem, że puszczę w tym momencie pewną piosenkę, ale zmieniłem zdanie. Ze względu na rodzaj muzyki. Kiedyś raz mi się zdarzyło usługiwać i puściłem trochę hip-hopu chrześcijańskiego. No nie wszyscy to dobrze przyjęli, dlatego nie będziecie słuchać muzyki, tylko zacytuję słowa z tej piosenki. Autor tej pieśni kiedyś gościł u nas w zborze przejazdem i on pisze tak. Jadąc autobusem w drodze do kościoła, zobaczyłem dziewczynę, była tak wesoła. Miała rumianą buzię, śmiejące się oczy, a na głowie splecione dwa złote warkocze. Lecz gdy wstała, ażeby udać się w swą drogę, zobaczyłem, że miała tylko jedną nogę. Szła o kulach, lecz idąc rzuciła spojrzenie i z uśmiechem na ustach rzekła do widzenia. Me serce się wzruszyło. Wybacz, Boże drogi, jeśli kiedy narzekam, choć mam zdrowe nogi. Za nogi, co poniosą mnie w życiu do końca. Za oczy, które widzą wschód i zachód słońca. Za uszy, które słyszą uwielbienia tony. Przyjmij, Boże, dzięki i bądź pochwalony. Wstąpiłem do sklepiku, gdzie były słodycze. Grzeczny chłopiec zapytał, ile sobie życzę. Był szczęśliwy, a pokój bił od jego twarzy, co na ziemi tak rzadko u ludzi się zdarza. A kiedy odchodziłem, on cieszył się ogromnie i rzekł: dziękuję Panu, że Pan wstąpił do mnie. Widziałem, jak mu oczy ze szczęścia się śmiały, lecz on nimi nie widział, on był ociemniały. O Boże, rzekłem cicho, jak bardzo się wstydzę, kiedy w życiu narzekam, choć sam dobrze widzę. Na drugiej zaś ulicy dzieci się bawiły, a obok nich stał chłopiec przystojny i miły. Lecz gdy inne biegały ze śmiechem po trawie, on nie mógł uczestniczyć w tej wesołej zabawie. Spytałem go, dlaczego nie bierze w niej udziału. On nic nie rzekł, zmieszał się, a wtedy poznałem. Jak spuścił modre oczy i wodził po ziemi, on tamtych nie rozumiał. On był głuchoniemy. Wtedy we mnie westchnienie przerwało tę ciszę. Jakże jestem szczęśliwy, że ja dobrze słyszę. Chcę wam powiedzieć, że jako orędownik chrześcijańskiej muzyki miałem dobry filtr w głowie. Lata temu. Kiedyś pojechałem na konferencję dla służb do usługiwania w więzieniu. Wyszedł człowiek i zaczął opowiadać, w jaki on sposób w więzieniu usługuje. Mówi, zanim wam powiem, to wam o tym zaśpiewam. Stanął i zaśpiewał to. Wtedy dopiero stuknąłem się w głowę. Nie ma muzyki chrześcijańskiej. Wiedzieliście o tym? Nie ma muzyki chrześcijańskiej. Są chrześcijańskie treści ubrane w muzykę. Dlatego myślałem, że może rodzaj muzyki komuś, nie zakłócajmy tego przekazu. Komuś by to mogło przeszkadzać. Ale wtedy Bóg mi powiedział, jest przekaz. Zmieniłem wtedy swoje zdanie. Ale najbardziej uderzyło mnie to, o czym on śpiewał. Zacząłem przeglądać swoje życie. Zacząłem się zastanawiać, Bogdan, na co narzekasz? I jakie masz właściwe podstawy do tego, żeby narzekać? A jeśli je masz, to czy powinieneś? Pan Bóg jest moim pasterzem. Kto to śpiewał dzisiaj? My. Ci sami, którzy, przyznajmy się, kiedy ostatnio miałeś myśli narzekające. A On jest twoim pasterzem. Prawda czy nieprawda? I pewno Bóg chciałby powiedzieć, ludzie, to zastanówcie się, o co wam chodzi. To jeśli mi wierzysz, jeśli ufasz, że ja jestem tym, który cię prowadzi, jeśli mówisz, że jak ja prowadzę, to są te żyzne pastwiska, to czemu narzekasz? I gdybyśmy zapytali Polaków, to pewno też nie wiedzą dlaczego. Pewno też nie wiedzą, o co im chodzi. Tak, żeby ponarzekać. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego. Szukajcie najpierw to, co jest duchowe. Szukajcie najpierw to, co jest najważniejsze. Szukajcie najpierw tego, co jest istotą waszego życia. My, ludzie wierzący, zostawmy wierzący, czy nazwijmy ich inaczej, wierzący naród polski. Ale my, którzy mówimy o sobie, że znamy prawdę. Czy wtedy, kiedy rodzą się takie myśli, to jest kurs twojego poszukiwania Bożego Królestwa? Jestem przekonany, że nie. Ewangelia Marka 4,25. Albowiem temu, kto ma, będzie dodane. A temu, który nie ma, zostanie i to, co ma, odebrane. Zupełnie nielogiczne zdanie. Zupełnie. Jak można zabrać komuś to, czego nie ma? Jest w tym jakaś logika? W sensie fizycznym nie. Ale w sensie duchowym, to o czym mówi Pan Jezus. Mówi tak, jeśli masz, jeśli mówisz w swoim życiu, że jesteś bogaty, jeśli mówisz w swoim życiu, że nie brakuje ci niczego, bo Bóg jest twoim zaopatrzeniem, to On idzie i Janku, masz dużo, masz jeszcze więcej. I dodaje każdemu z nas. A jeśli mówimy, nie mam w co się ubrać. Naprawdę nie mam w co się ubrać. To, nie wiem, może fizycznie będąc Bogiem, podszedłbym teraz w tym momencie i zdarłbym ten garnitur. Mówię, chłopie, masz czy nie masz? Przecież stoisz ubrany. O to właśnie chodzi. Temu, który uważa, że nie ma. Temu, któremu ciągle wiecznie mało. Nie ma ani jednego człowieka. Nawet bezdomni mają coś. Mają swoje ubranie, jakąś reklamówkę, to jest też jego. Nawet oni mają. Nie ma człowieka, który by nic nie miał. Ale ten człowiek, który uważa, że nie ma, ten człowiek, który uważa, że mu brakuje, biedny będzie. Bo Pan Jezus mówi wyraźnie, temu, który tak mówi, że nie ma, temu będzie zabrane i to, co tak mocno trzyma w swoich rękach. Księżniczka z bajki nie spała. Nie spała, nie zmrużyła oka, dlatego że jej przeszkadzało ziarnko grochu. Bracie, siostro, co jest twoim ziarnem, ziarnkiem w twoim życiu? Co jest tym, co ci nie pozwala spać? Co jest tym, co ci nie pozwala normalnie funkcjonować? Co jest tym, co ci nie pozwala szukać Bożego Królestwa? Jakie troski? Jakie narzekania? Kiedyś apostoł Paweł stanął pośród wierzących Żydów i zaczęły się przechwałki. Oni opowiadali o sobie, kim to oni są, jaką chlubą są, no bo to przecież naród izraelski, mam się czym chlubić. I Paweł dosyć długą wypowiedź czytamy Pawła odnośnie tego. Ja bym chciał tylko pewne najważniejsze wersety przeczytać. Drugi list do Koryntian, 11 rozdział od 23 do 27 wersetu. Drugi list do Koryntian, 11, 23 do 27. Paweł mówi tak, sługami Chrystusa są? Jako niespełna rozumu to mówię. Daleko więcej ja, więcej pracowałem. Częściej byłem w więzieniach. Nadmiarę byłem chłostany. Często znajdowałem się w niebezpieczeństwie śmierci. Od Żydów otrzymałem 5 razy po 40 uderzeń bez jednego. 3 razy byłem chłostany. Raz ukamienowany. 3 razy rozbił się ze mną okręt. Dzień i noc spędziłem w głębinie morskiej. Byłem często w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach. W niebezpieczeństwach od zbójców. W niebezpieczeństwach od rodaków. W niebezpieczeństwach od pogan. W niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustyni, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach między fałszywymi braćmi, w trudzie i znoju, często w niedosypianiu, w głodzie i pragnieniu, często w postach i zimie i na gości. I 12 rozdział, 7 do 9 wersetu. Podsumowuje to Paweł tak. Bym się więc z nadzwyczajności objawień zbytnio nie wynosił. Wbity został cierń w ciało moje, jakby posłaniec szatana. Bym je policzkował, abym się zbytnio nie wynosił. W tej sprawie 3 razy prosiłem Pana, aby On odstąpił ode mnie, lecz powiedział do mnie, dość masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości. Najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. Bracie, siostro, co o sobie, o swoim chrześcijaństwie, o swoim trudzie chrześcijaństwa możesz powiedzieć, konfrontując się z tym, co pisze Paweł? Jakie ciężkie znoje przeszedłeś w twoim chrześcijaństwie? Co aż tak ciężkiego, że można by było ponarzekać? Potraficie to sobie wyobrazić? Dobra, płynę statkiem. Tam już nie ma rozbójników. Niebezpieczeństwo. To jadę lądem. No to rozbójnicy. I gdziekolwiek. Dobra, to teraz już jestem w kościele. I od braci. Od prawdziwych, od fałszywych. Gdziekolwiek. Nie chcę tutaj jakichś niepotrzebnych dywagacji na temat, jaki to był cierń. Ludzie wymyślają, to nie jest potrzebne. Ale zastanawiam się nad tym, co czuł wtedy Paweł, który powiedział cierni. Chodziliście kiedyś z drzazgą? Drzazga, no chyba rzadko się zdarza, że jakaś wielka. Jeśli jakaś wielka, to po prostu ją wyjmujemy. Mała drzazga, a jak dokucza. Cierń nie jest taki. Cierń wchodzi głęboko. Cierń ma to do siebie, że to jest dosyć długa igła, której widać tylko część. Końcowej części nie widać. Jest tak ostra, tak cieniutka, że jest niewidoczna. Wtedy, kiedy Panu Jezusowi zakładali koronę cierniową. Czasami śmieszy mnie to, jak widzę na jakichś filmach, że idzie, ręką bierze to jak mu na siłę zakłada, to nie była prawda. Jeżeli tak, to musieliby najpierw oczyścić ciernie z tego, co niewidoczne. I ten cierń, mówi apostoł Paweł, taki cierń czuję w moim życiu, że nawet kiedy go wyciągnę, to on i tak został. On i tak jest w środku i uwiera. Ale mówi cierń, którego wyjąć nie może. Znajdźmy słowo narzekania apostoła Pawła. Wręcz przeciwnie. Wręcz przeciwnie. Mówi, życie moje uznaję za śmieci. W porównaniu z czym? W porównaniu z tym, dokąd się wybieram. W porównaniu z tym, co jest moim celem. W porównaniu z Jezusem Chrystusem, który jest celem mojego życia. Kochani, czy mamy aż tak źle? Czy mamy aż tak źle? Popatrzmy, odłóżmy na chwilę chrześcijaństwo. Czy mamy aż tak źle w naszym fizycznym życiu? Troszeczkę wcześniej urodzone pokolenie. Ostatnio na Facebooku zobaczyłem, ktoś wystawił kartkę. Kartka cukier, cukierki. Przypomniało mi się. Pamiętacie te czasy? Pamiętacie te czasy, ile godzin trzeba było stać w sklepie? Ale narzekamy, bo chcielibyśmy inaczej. Bo tu jest księciuniu. Tu jest księciuniu, który ma wymagania. W głowie mieszka taki księciuniu, który stawia poprzeczkę coraz wyżej. Który mówi, popatrz. I masz powody do narzekania. To mówiłem o naszym fizycznym życiu. Ale ono też odnosi się do naszego życia duchowego. To jest jedno życie. Jeśli śpiewamy, że On jest moim pasterzem, że On nad spokojne wody mnie wiedzie, że On prowadzi mnie na żyzne pastwiska, to mamy prawo narzekać? Kartek dzisiaj nie ma. Idziesz, no tak jest inaczej. Wtedy było więcej pieniędzy, mniej towaru. Teraz okej, no nie wszystko możemy kupić. Ale czy potrzebne nam jest aż tak, żeby jeździć, nie wiem, jakim drogim Mercedesem? Czy kupić sobie najlepszą, najdroższą szynkę? To jest wszystko kwestia decyzji. Kwestia umiejętnego gospodarowania tym, czym mamy. Jeśli nie potrafimy umiejętnie gospodarować, to wybaczcie, kto jest winny? Ten, który gospodaruje. Masz tyle, ile masz. Jeśli dobrze wygospodarujesz, to na koniec miesiąca zobaczysz, że o 3,50 zostało. Chleb jest. Albo możesz wcześniej i 35 brakło i możesz narzekać. Ale to zależy od nas. Zależy od mądrości. Spójrzmy teraz na Kościół. Pierwszy list Piotra, 3, 10. Kto chce być zadowolony z życia? Tam jest pytanie. Bo kto chce być zadowolony z życia i oglądać dni dobre, ten niech powstrzyma język swój od złego, a wargi od mowy zdradliwej. Narzekanie czym jest? Czy nie jest mową zdradliwą, jeśli z tych samych ust mówimy dzięki Ci, Panie, dzięki Ci za moje życie, za to, że trzymasz mnie w ręku swoim, a później mówimy co innego? Kto chce być zadowolony z życia swojego? kto chce być zadowolony z życia swojego? To jest bardzo psychologiczne zdanie. Myślę, że psycholog z tego fragmentu mógłby powiedzieć naprawdę coś mądrego. Piotr nie był psychologiem, to był po prostu rybak. Ale to jest Boże Słowo. Wierzę, że Bóg dał mu to do jego serca, aby powiedział do i dziś do nas. Jeśli nie jesteśmy w stanie zapanować nad narzekaniem w naszym życiu, jeśli nie jesteśmy w stanie zapanować nad językiem, który wyrazi to, nie będziemy zadowoleni z życia. Nie będziemy. No bo jakim sposobem może być zadowolony z czegoś, na co narzekasz? I nie myślę, że tu chodzi tylko o plotkowanie, o obmawianie, ale ogólnie o całe życie. O to, jakimi w życiu jesteśmy. List Jakuba, 5 rozdział, 9 werset. Nie mamy jeszcze? Czy moglibyśmy to głośno przeczytać? Nie narzekajcie, bracia, jedni na drugich, abyście nie byli sądzeni. Oto sędzia już u drzwi stoi. Ale nam się trafił Kościół, nie? To jest tak jak w rodzinie. Mam rodzeństwo. I mogę wam opowiedzieć o moim starszym bracie, którego jeszcze mam, którego sam dawno nie widziałem. No, gdzieś jest. Jak jest trzeźwy, to pracuje. I mógłbym się na tym skupić. Mógłbym opowiedzieć o całej mojej rodzinie, dzięki czemu moje życie, musiałem być w domu dziecka. Mógłbym wam o tym opowiedzieć. Ale jeśli bym to zrobił, to zapewne już z nutą narzekania. Czy ja ją wybierałem? Czy ja wybierałem, kto ma być bratem moim, kto to mój ojciec, kto to mój wujek? Nie. To jest coś fizycznego, w czym się znalazłem i nie mam na to wpływu. Teraz ja mogę decydować, jak ja z tym będę żył, co z tym zrobię. I Boże Słowo mówi, Pan Jezus mówi, ja zbuduję, przypomnijcie, czyj kościół? Ja zbuduję kościół mój. Kościół mój. Siostro droga, jaki wpływ miałaś na to, że ja jestem w tym kościele? Albo inni? No żaden. Żaden. Bo to nie jest ani twój, ani mój kościół. Bo to jest Kościół Jezusa Chrystusa. Ja jestem twoim bratem. Podoba się tobie, czy nie? Jestem twoim bratem. Czy lubię ciebie, czy nie? Jesteś moim bratem, jesteś moją siostrą. I teraz od nas zależy, czy my nauczymy się żyć w społeczności, w kościele, czy nie. Możemy się skupić na narzekaniu. Możemy. Bo lubię to porównanie. Jesteśmy, Kościół to jest ciało stworzone przez Jezusa Chrystusa. Każdy z nas, znamy to z Biblii, każdy z nas jest innym członkiem przeznaczonym do czego innego. Tak jest. Mam dwie ręce. Ręka to jest cała, każdy palec. I aż dojdziemy do ramion. Palce moje, ręce, one wiele mogą zrobić. I to są dwa organy, które najczęściej mają relacje ze sobą. Moje ręce bardzo się lubią. I mam dwoje ramion. Też bardzo się lubią. Ale spróbujcie je tulić do siebie. Chce ktoś sprawdzić na sobie? Im bliżej, tym bardziej będzie bolało. Tak, jesteśmy inni. Jesteśmy inni, kochani. Każdy z nas jest inny. Ramiona są bardzo potrzebne. Spróbujcie iść, nie ruszając ramionami. Taką mamy fizjonomię, że ramiona idą i po prostu idziemy. Nie zwracamy na to uwagi, ale nasze ciało, ono cało się balansuje, żebyśmy utrzymali się w pionie. Potrzebne są. Ręką nic nie zrobię bez pomocy ramiona. Ale akurat ramiona muszą być w tej bezpiecznej odległości. I nie może jedno ramię powiedzieć drugiemu, ciebie nie potrzebuję. Nie ma takiej opcji. My siebie nawzajem potrzebujemy. I to jest rzeczą naturalną w Kościele, że z jednym będziemy ciągle tak chodzić, że z jednym będziemy mieli takie relacje, bo ciągle jesteśmy jak ręce. Jesteśmy tak blisko. Z innymi będziemy jak ramiona. Patrzeć na siebie i będziemy mówić, bardzo ciebie potrzebuję. Wiesz, ja nie mogę chodzić. Będę jak kaleka szedł wtedy, kiedy ty nie będziesz balansował moim ciałem. Ale bywają też różnice charakterów, temperamentów i mądrość, którą nam daje Bóg, powoduje to, że wiemy, jaka to jest odległość. Wiemy, że ten dystans jest najlepszy i kochamy się. Będziemy ze sobą współpracować, ale nie róbmy na siłę. Chyba się rozgadałem już w zupełnie innym temacie. Kochani, ale to jest ważne, abyśmy rozumieli, bo myślę, bardziej powinniśmy się skupić na naszym chrześcijaństwie. Bracia, siostry, możemy patrzeć na siebie i doszukiwać się powodów do narzekań. Bo czemu taki brat czy taka siostra? Nie twoja ta wola. Nie twoja ta wola. Moją wolą jest, aby uczyć się żyć. I tak jak są dwie ręce, jeśli jedna złapie za kaktus, to druga ma dwie opcje. Albo dziubać, wyciągać jeden po drugim. I nie da się zrobić tego na odległość. Trzeba się zbliżyć. I co myślisz, że jak dziubniesz, to już? I często jest co? Ała. Okej. I znowu zbliżam się. I znowu zbliżam się, aż w końcu... Ale... Czyściutkie. Mogą się złączyć. Albo możesz powiedzieć, z takim kaktusem się nie będę witał. Możesz powiedzieć, nie będę zbliżał się do ciebie, bo kto wie, wyciągnę jedną igłę, a druga mi się w palec wbije. Może i tak, ale to jest twój wybór. To jest twój wybór. Każdy z nas został postawiony w tym kościele przez Boga. I każdy z nas, kiedy staniemy przed Nim, każdy z nas będzie rozliczony. Nie będzie Bóg pytał, jak często stałeś na tym miejscu, wyciągałeś ręce do góry, śpiewałeś, Pan jest moim pasterzem. Ale będzie pytał, co wniosłeś do tego kościoła, co zrobiłeś w kościele, w którym ja ciebie postawiłem. Nie narzekajcie, bracia, jedni na drugich. I tam jest bardzo ważny wyraz. Pomiędzy. W samym środku jest abyście. Abyście. To nie jest tak, że pomarudzimy sobie. To nie jest bez konsekwencji. Kochani, to nie jest bez konsekwencji. Jeśli narzekamy na coś, co jest Boże, jeśli narzekamy na Boże dzieci, nie narzekajcie, abyście nie byli sądzeni. Abyście nie byli sądzeni. I możesz mówić, ręce, gdzie się tam pchałeś? Mówiłem ci, nie leź, po coś za ten kaktus złapał i teraz masz za swoje. Albo możesz powiedzieć, no trudno. Jest jak jest. Spróbujmy jakoś pomóc. I tu można by było ciąg mówić kazań na temat tego, jak Kościół powinien funkcjonować. Nie to jest celem dzisiejszego przesłania, ale narzekanie. Ale narzekanie. Może tak jest, że jesteś taką ręką zainfekowaną kaktusami. Może myślisz sobie, boli. I wołam, że boli, a druga ręka nie za bardzo się kwapi, żeby to wyciągnąć. Czy możesz powiedzieć, nie potrzebuję ciebie, idź sobie stąd? Możesz się modlić. Możesz się modlić. I wiedz, że jeśli będziesz błogosławić, to błogosławieństwo spłynie na ciebie. Jeśli będziesz narzekać, co spłynie? Sąd. Sąd, bracie, siostro. Naprawdę jestem niesamowicie Bogu wdzięczny. Tak często staję i mówię, Boże, dziękuję Ci za Twój Kościół. Dziękuję za to, że mogę być częścią Twojego Kościoła w Nysie. Dziękuję za każdego brata, za każdą siostrę. Nie tylko dlatego, że Was lubię, ale przede wszystkim dlatego, że jesteście Bożymi dziećmi. Że jesteś moim bratem, moją siostrą, dlatego, że Bóg tak chciał. Kochani, chciałem, byście powstali. Byśmy każdy mógł spojrzeć w swoje serce. Byśmy mogli przyznać się przed Bogiem, co w nas jest. Byśmy mogli wyznać wszelkie narzekanie, czy wyraziliśmy je, czy gdzieś w naszych myślach się rodzą. Byśmy mogli się modlić, Panie, strzeż moich myśli, aby nie było tego, kiedy patrzę na Twój Kościół, aby nie było, Panie, aby nie było słowa narzekania. Panie, tak proszę Cię. Proszę, abyś Ty uczył nas Twojej miłości, takiej miłości, jaka była w Jezusie Chrystusie, który przyszedł, Panie, aby wycierpieć po to, abyśmy my mieli życie wieczne. Panie, tak, jesteśmy Twoją trzodą. Ty jesteś moim pasterzem. Dziękuję Ci za to, że prowadzisz mnie, Panie, Twoimi drogami. Panie, dziękuję. Dziękuję za każde doświadczenie. Panie, odnoszę się do minionych wydarzeń. Panie, Ty wiesz, że nie ma wielu w tym Kościele tych, których było. Panie, ale Ty wiesz, co jest w naszych sercach. Czy wobec tych braci i sióstr mamy słowa narzekania, myśli narzekania w naszych sercach? Panie, jeśli są, to przez Jezusa Chrystusa proszę, Panie, abyś nam je wybaczył, abyś je zabrał. Panie, bo chcemy budować Twój Kościół. Chcemy budować Twój Kościół, Panie. Chcemy błogosławić, Panie, tych, którzy z Twojej woli są częścią Kościoła. Panie, proszę, otwieraj nam nasze oczy duchowe. Otwieraj nam, Panie, nasze myśli. Nasze serca, abyśmy mogli, Panie, widzieć, jaką drogą kroczymy. Proszę, Panie, abyś rozświetlał, Panie, naszą drogę, abyśmy nie patrzyli pod nogi, ale byśmy mogli patrzeć na cel naszego życia, na Twoje królestwo, abyśmy mogli szukać, Panie, tego, co Twoje, aby to, Panie, te przeszkody, które pojawiają się na drodze, aby one nie zatrzymywały nas, aby nie burzyły naszej wiary. Panie, chcemy być wierzący Tobie do końca. Chcemy ufać Tobie. sobie do końca i proszę, Panie, o Twój Kościół w Nysie. Proszę, Panie, o Kościół Zielonoświątkowy. Proszę, Panie, o Kościół Chrystusowy. Tak, Panie, to jest Twój Kościół. To jest Twój Kościół i żadne bramy piekielne nie przemogą go. Proszę, Panie, ucz nas, abyśmy mogli mądrze postępować względem siebie, abyśmy mogli, Panie, mądrze podchodzić do siebie. Panie, zawsze z wdzięcznością, zawsze z pokorą, zawsze z uniżeniem, Panie, tak jak Ty to robiłeś, abyśmy nie musieli stawać kiedyś przed Twoim sądem. Panie, jeśli są jakieś oskarżające myśli i we mnie samym, proszę, abyś mi je pokazał, abym mógł się, Panie, z nich uwolnić. Przez Jezusa Chrystusa. Amen.